Witam was, bracia, siostry, bardzo serdecznie. Jakiś czas mnie nie było tutaj. Chyba spory nawet. A lata lecą, lata mijają. Kogoś spotkałem, ktoś by mnie poznał, ktoś by mnie nie poznał. Komuś musiałem powiedzieć, no genów nie oszukasz. No czas leci, tak? Kilka lat temu zacząłem doświadczać różnych dolegliwości po raz pierwszy. Wszelkie inne ignorowałem, no ale jedna z nich skończyła się nawet jakimś pobytem w szpitalu. A to zaczął się jakiś kaszel, który nie chciał minąć. Jak słyszycie, minął. A to jakiś ból kręgosłupa. O 5 rano trzeba wstać, nie da się dłużej. I to jakoś nie chcę już przejść. Wiecie, ale to są żadne wieści takie, jakieś, to są takie drobiazgi w porównaniu z wiadomością o poważnej chorobie. Czasem jak tak człowieka coś naprawdę przyciśnie, to zaczyna nawet negocjować z Bogiem. Podaje mu argumenty, których... z powodu których Bóg powinien wstrzymać się choćby troszeczkę z odwołaniem ze świata. Nie wiem, czy kiedyś negocjowałaś z Bogiem. Czy argumentowałeś Bogu, dlaczego powinien cię jeszcze tutaj trochę pozostawić na ziemi? Dla twoich bliskich, może w służbie, by zachować cię w zdrowiu? Dla twoich dzieci, może wnuków? Dla żony, dla męża, może dla kościoła. Bo wiecie, kiedy łapie nas jakiś ból, kiedy przeżywamy poważną trudność fizyczną i kiedy zaczynamy być takimi stałymi bywalcami poradni specjalistycznych, wtedy łatwo jest o taką myśl, że życie powoli, nieuchronnie się kończy. Że czas odejścia się zbliża. I wtedy przychodzą różne refleksje. Choć ja się śmieję, że z wiekiem 40 paru to już człowiek wchodzi do takiej izby refleksji. Tak go nagle coś łapie, się zatrzymuje, zaczyna myśleć o rzeczach, o których wcześniej nie myślał. Ale przychodzą pewne refleksje na temat tego, co zrobiłem, na temat tego, co pozostawiam po sobie, na temat tego, jak widzi mnie Bóg, na temat tego przychodzą myśli, na temat tego, jak zapamiętają mnie ludzie, jak zapiszę się w pamięci Kościoła, może mojej rodziny. Kolejna refleksja, jaka wtedy przychodzi, to pytanie, co zrobię z resztą swojego życia? Jak zainwestuję swój czas? Czym zajmę się? Z kim go spędzę? Co w tym czasie ważnego zrobię, a czego już nie będę robił, bo jest to oczywista strata czasu? I wiecie, jest w Starym Testamencie pewna historia, historia człowieka, który najprawdopodobniej zmagał się z takimi rozterkami. Historia jego życia zapisana jest w II Księdze Królewskiej, 18 rozdziale. I ten człowiek nazywał się Hiskiasz i nie był w podeszłym wieku. Przeczytajmy. Miał 25 lat, 18 rozdział, drugi werset. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztam. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Popatrzcie, jak przeżył swoje życie Hiskiasz. jako jedyny król swoim oddaniem, swoim sercem, swoim poświęceniem dorównywał Dawidowi, o którym przecież wiemy, że jest napisane, że był mężem według serca Bożego. Serce tego człowieka było idealnie zestrojone z sercem Boga, jak dwa doskonale brzmiące ze sobą instrumenty. Hiskiasz mocno przeciwdziałał bałwochwalstwu, a miał co do zrobienia, szczególnie po swoim, jakby nie było, tacie, a tatą był Achaz. Bóg dał Izraelowi coś dobrego, dzięki czemu mogli żyć. Tym był miedziany wąż na pustyni, ale oni z dobrej rzeczy uczynili obiekt swojego kultu. Nazwali go Nehusztan. I historia mówi, że Izraelici wierzyli, iż oddawanie czci temu miedzianemu wężowi chroniło ich przed zranieniami dzikich zwierząt, chroniło ich przed ukąszeniami węży. Oczywiście taką wiarę w tym pokładali. Polegali na tym kawałku miedzi. Hiskiasz natomiast polegał na Bogu. Jako król mógł polegać na wozach bojowych, na konnicy, na swoim doborowym wojsku, na twierdzach warownych, na złocie, klejnotach, skarbcu królewskim, na paktach z innymi królami, na układach z ościennymi państwami. Przecież wiemy, że tak się działo. Lecz on polegał na Panu. Nie polegał nawet na Nehusztanie. I tak wspierał się na nim, że ani przed nim, ani po nim nie było takiego drugiego. Czytamy, że Hiskiasz był przywiązany do Pana. Związany był z nim. My przywiązujemy się do współmałżonka, do dzieci, do przyjaciół. Niektórzy są przywiązani do swojej pracy, do ziemi, do profesji, do zboru. To znaczy, że poświęcają kawał swojego życia temu, co robią. I Hiskiasz był przywiązany do Pana, co w praktyce oznaczało, że on liczył się z Bogiem. Bardzo tak dokładnie, rzetelnie postępował według Bożego Słowa. On radził się Boga, obcował z Nim, szukał Go, inwestował swój czas w Boże sprawy. Polegał na tym, że kiedy on daje swoje 100% Bogu, to Bóg daje jemu swoje 100%, bo to nie był jednostronny związek. Bo czytamy, że wiodło mu się we wszystkim, co przedsięwziął, bo Pan był z nim. Możecie sobie to wyobrazić, że odnosił sukcesy w każdej dziedzinie swojego życia. Nie wiem jak wam, ale jak dotąd mnie nie udało się to, żeby móc powiedzieć o swoim życiu, że odniosłem sukces we wszystkim, czego tylko dotknęły się moje ręce. Hiskiaszowi wiodło się w każdym przedsięwzięciu, bo czynił dokładnie to, czego oczekiwał od niego Pan. Miał wspaniałe, udane, szczęśliwe życie. Życie usłane pasmem samych sukcesów. Normalnie zero porażek na koncie. Lecz wszystko tak biegło sobie lekko aż do pewnej chwili. Wtedy wydarzyło się coś naprawdę strasznego, co przerwało życie w tej idyllicznej pomyślności. Hiskiasz poważnie zachorował. I to zachorował nieuleczalnie. W owych dniach, czytam 20 rozdział, pierwsze 6 wersetów tej księgi, w owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem, a zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat. Możecie sobie to wyobrazić? Kiedy człowiek jest młody, zdrowy, Względnie się mu wiedzie, ma jakieś plany, odnosi pierwsze sukcesy. Kiedy przychodzą urodziny, to każda laurka brzmi sukcesów, szczęścia, zdrowia, pomyślności. To czymże jest 15 lat w tą stronę czy w drugą stronę, skoro myślisz sobie, długie życie przede mną i tak w końcu na coś trzeba umrzeć. Lecz w obliczu nieuleczalnej choroby, a dodajmy przedwczesnej, która przychodzi nagle, to odzyskanie choćby trochę czasu jest czymś, czego nie zrekompensują żadne sukcesy, jakiekolwiek skarby, jakiekolwiek osiągnięcia i zdobycze życiowe nie zrównoważą tego. Ciekawe jest to, że kiedy ludzie leżą na łożu śmierci, nie wołają: przynieście mi moje wszystkie dyplomy, chcę zobaczyć jeszcze raz swój doktorat, przynieście mi moje albumy, chcę zobaczyć, gdzie wszystkie moje wycieczki turystyczne miały miejsce. Ale ci, którzy są najbliżej, ci, którzy są najcenniejsi, najbliższa rodzina, może bracia, siostry ze zboru, te osoby są takie ważne w tej chwili. Mieć lub nie mieć 15 lat w obliczu takiej sytuacji to bardzo wiele. I to ciekawe, że przychodzimy do kościoła, czytamy Biblię, deklarujemy swoją wiarę, miłość do Chrystusa, wierzymy w niebo, spodziewamy się przyjścia naszego Pana Zbawiciela, czekamy niecierpliwie na spotkanie z Nim, wyznajemy to przynajmniej swoimi ustami. Ale gdy nadchodzi śmierć, gdy spotkanie z Panem staje się rzeczywistością naszych dni, godzin, chcielibyśmy jednak 15 lat więcej do dyspozycji. Panie, dodaj mi lat. Czy to wstyd? Słabość wiary? Chcieć więcej? Czy to jest słabość nie chcieć już stąd odejść? Przecież idziemy do Pana? Pomyślmy o swoim życiu przez chwilę. Dodam, jeszcze raz przypomnę, ten król nie był człowiekiem, który się bardzo mocno posunął w swoim wieku, zanim przyszła ta chwila. Zadajmy sobie więc dzisiaj trzy ważne pytania, bardzo ważne. Gdyby Bóg zapytał mnie albo ciebie, dlaczego miałby przedłużyć ci życie o 15 lat, to co byś mu dzisiaj powiedział? Co byś mu powiedziała? Jakie grube argumenty byś wytoczył, jakie fakty chciałbyś, żeby przemawiały na twoją korzyść, by Bóg cię wysłuchał? Czy powiedziałbyś mu to, co Hiskiasz? Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Przedłuż mi życie, innymi słowy mówiąc, z powodu tego, jaki byłem. I zobaczcie, czasem bywa tak, że my, ludzie, lekko sobie bierzemy życie, jak ono leci. Tak leci nam przez palce. Nie bierzemy pod uwagę tego, jak ono upływa, lecz gdy się kończy, chcielibyśmy, żeby ono świadczyło na naszą korzyść. Ale co powiemy Panu? Wiecie, że niektórzy mogą powiedzieć tylko tyle: przedłuż mi życie, przecież wiesz, że byłem niedzielnym chrześcijaninem. Ale czy to jest gruby argument? Słyszałem historię o pewnym człowieku, którego prąd złapał, poraził i zdążył tylko wykrzyknąć: nie zabieraj mnie, Boże, bo to nie jeszcze mój czas, nie jestem gotowy. Ale czy my jesteśmy gotowi? Zadałem sobie trud i tak przepatrzyłem Słowo Boże, Biblię i znalazłem ludzi, o których jest powiedziane, że zestarzeli się i byli syci dni swoich. Innymi słowy mówiąc, mieli już dosyć. Już bardziej chcieli dołączyć do swych ojców, niż przeżyć kolejny dzień. Syci odeszli, znaczy spełnieni, zadowoleni, mający dosyć, niczego więcej nie pragnący. Ale o dziwo, lista takich osób na kartach Biblii nie jest długa. Jest tam Abraham na tej liście, Izaak, jest również Dawid, jest pewien król Jehojada. W ostatnim kolejności ksiąg biblijnych był Job. Umarł Job stary i syty dni, czytamy. Może dodalibyśmy jeszcze Henocha, Eliasza, którzy w niezwykły sposób odchodzili, ale lista się zamyka. A co z resztą tych mężów Bożych? Czy oni byli gotowi? My wiemy, że patrzyli wiarą na przyszłość. Cała lista bohaterów wiary jeszcze jest nam dana. Ale pytanie idzie w naszą stronę. A czy my jesteśmy gotowi? A może jednak staralibyśmy się negocjować trochę z Bogiem przedłużenie tych naszych dni? Gdyby Bóg zapytał mnie, dlaczego miałbym ci przedłużyć życie, to co bym mu odpowiedział? Co byś mu odpowiedział? Ludzie przedstawiają mniej więcej wszystko tak. No, jest wiele spraw jeszcze do zrobienia. Niedokończonych zadań, bądź nierozpoczętych jeszcze planów. Wiele rzeczy wówczas jest przynoszonych przed Boże oblicze. A więc to jest pierwsze pytanie. Gdyby Bóg zapytał mnie albo ciebie, dlaczego miałby przedłużyć ci życie o 15 lat, to co byś mu powiedział? Jakie argumenty przemawiałyby? I drugie pytanie. Gdyby Bóg ocenił moje ostatnie 15 lat i gdyby to było podstawą do przedłużenia mi życia o kolejne 15 lat, to jaka byłaby odpowiedź na moje błaganie? Czy darowałby mi te kolejne lata? I tu pozwólcie, że coś uściślę. Ja osobiście wierzę, że Bóg taką miarą się nie posługuje. Czasem Bóg daje długie życie ludziom krnąbrnym, ludziom nieprzejednanym, ludziom pysznym, bo ciągle mają szansę na zmianę. I to jest niezwykła łaska Boga. Takie ogromne, niezasłużone dobro, z którego nie zdają sobie sprawy. Więc tutaj nie w tym rzecz, by się teraz zlicytować na zasługi. Czasem też jest tak, i to doświadczyliśmy w naszym zborze w Pszczynie, że Bóg odwołuje Bożych ludzi, którzy postawili na Boga, którzy więcej czasu oddali Bogu niż nawet swojemu domowi. I nie ma tu reguły. Ale gdyby nawet Bóg spojrzał na te moje ostatnie lata, to czy znalazłby tam podstawę do przedłużenia mi życia na jakiś okres czasu? Bo Hiskiasz właśnie powołał się na ten czas życia, jaki był już za nim. Pomyśl więc, co było mottem twoich ostatnich 15 lat? Jaki tytuł nadałbyś swoim ostatnim latom życia? Gdyby ktoś je na przykład chciał spisać w taką kronikę, jak wiemy, spisywano kroniki życia królów, to jak zatytułowano by taką kronikę twojego życia? A teraz trzecie ważne pytanie. Czy chciałbyś wykorzystać dalsze lata życia, ilekolwiek ich będzie, w taki sposób, w jaki Bóg chciałby, abyś je wykorzystała? Innymi słowy mówiąc, co chcesz zrobić z resztą swojego życia? Jak chciałbyś zainwestować swój czas, swoje siły, spożytkować, poświęcenie, gdyby Bóg dodał do twojego życia pewien okres czasu? I powiem wam szczerze, że niektórzy z nas może nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, ale żyjemy już na takim przedłużonym okresie czasu. Bo już kiedyś wołaliśmy do Boga, już błagaliśmy. Z tych czy innych powodów wyszła z nas ta myśl. Panie, proszę cię o zdrowie. Jeśli dasz mi zdrowie, ja chcę ci służyć, ja będę ofiarny, ja będę dla ciebie dostępny, ja będę poświęcony bardziej. Będę dla ciebie, dla twoich spraw najpierw. Będę najpierw szukał Królestwa Bożego. Teraz, Panie, będzie inaczej. I co jest? Jak wykorzystujesz swoje życie dzisiaj? Jaką wartość ono przedstawia dla ciebie? Apostoł Paweł jest dla mnie, dla nas ogromnym przykładem. I kiedy czytam list do Filipian, widzę, że i on w swoim sercu nosił pewną rozterkę, ponieważ powiada, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albo mi jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to na pewno wiem, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy, radowali się w wierze. No, być z Panem to lepsza rzecz. Ale mówi, dla was lepiej, abym został. Bo to był człowiek poświęcony ludziom. To był człowiek poświęcony wierze tych ludzi. Jak my chcielibyśmy wykorzystać dalsze lata życia? Jeśli Bóg chciałby przedłużyć nasze życie, to chciałbym powiedzieć o kilku ważnych rzeczach, które mnie osobiście dotykają. Nie mogę przejść koło nich mimo. Są ważne. Po pierwsze, Bóg chce, abym swoje życie skoncentrował wokół Niego. Myślicie, że to jest prawda? Że naprawdę Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy skoncentrowali życie wokół Niego? Dam wam takie porównanie. Wielu z nas, wielu ludzi widzi swoje życie w taki sposób, który przypomina taki wieloczęściowy tort. Jest część składająca się z życia rodzinnego, jest część składająca się z życia towarzyskiego, mamy taką część, która należy do życia zawodowego, mamy też część, która składa się z życia kościelnego i tą dla siebie, ta, która składa się z życia osobistego. Taki tort złożony z wielu części. Niektórzy mają więcej, niektórzy mniej tych części tortu mają. Ale pytanie, czy chodzi o to w życiu chrześcijanina, aby to życie wyglądało jak taki tort podzielony na części? A więc mam w swoim życiu część należącą do rodziny, wyłącznie. Inną dla przyjaciół, znajomych. Mam część mojego życia przeznaczoną na zarabianie pieniędzy, na wzbogacanie mojego zawodowego CV. Mam część życia dla Kościoła, część dla Boga, oczywiście sporą część dla siebie, dla samorealizacji, dla przyjemności, dla mojej wygody, dla mojego hobby i Bóg wie, co jeszcze tam bym włożył. Czy o to w życiu chrześcijańskim chodzi, żeby to sobie dobrze to życie tak poukładać na takie odpowiedniej wielkości kawałki tortu, jeden większy oczywiście i drugi mniejszy? Wielu ludzi tak sobie życie wyobraziło i tak żyją i żyją latami w ten sposób. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg chce być w centrum naszego życia. On chce być osią wszystkiego, na co składa się nasze życie. On chce przenikać wszystko. Wszystkie inne aspekty życia mają wynikać z tego, że On jest centralną postacią mojego życia. Apostoł Paweł powiedział, Kolosan, 1 rozdział, 18 werset, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan chce być pierwszy we wszystkim. Nie chodzi o to, aby On był tylko kawałkiem naszego życia, ale chodzi o to, aby był w centrum. By nasze życie rodzinne, nasze życie kościelne, nasza praca, ulubione hobby, relacje, życie towarzyskie, wszystko, aby się opracało wokół Niego i z Niego czerpało swoje źródło. Nie do wszystkich sfer życia zaprosił Hiskiasz Pana Boga, choć był takim wspaniałym mężem Bożym. Jak brzmiał wyrok? Uporządkuj swój dom, gdyż na pewno umrzesz. A przepraszam, tam nie ma porządku? Nie było. Był syn Menases i był jego dziadek Achaz, a między tym Hiskiasz. Jak myślicie, skąd syn Hiskiasza czerpał wzorce? Od taty? Tata był bardzo zajętym człowiekiem. Od dziadka. Achaz złożył swojego syna w ofierze. Menases zrobił tak samo. Postępował jeszcze gorzej niż jego dziadek Achaz. A gdzie w tym wszystkim był Hiskiasz? Uporządkuj swój dom. Nie ma czasu. Zobaczcie, w naszym życiu też mogą być takie sfery, takie kawałki tortu, gdzie nie ma tego aromatu. Bo kiedy moja żona przygotuje tort, to w każdym z tych kawałków jest aromat. I właśnie o to Bogu chodzi, aby w każdej części mojego życia był ten nadzwyczajny, ten wyjątkowy posmak Bożej obecności. To nie jest niemożliwe, to nie jest utopia. To nie jest życie w cudzysłowie, to ubierzmy dla starych dziadków, bo my młodzi mamy życie przed sobą. Pomyśl, jakie życie jest warte przeżycia. Biblia, ustawienie Boga w centrum jako osi naszego życia, jako sedna naszego życia, nazywa uwielbieniem Boga. Ma to miejsce wtedy, kiedy każda część naszego życia jest skoncentrowana na Bogu. Wtedy Go naprawdę uwielbiamy. I wiecie, dzieją się wówczas dziwne rzeczy. Na przykład nasze problemy stają się mniejsze. Nasze decyzje mniej karkołomne, mniej ryzykowne. Kiedy Bóg wypełnia każdą sferę mojego życia, to wiem, że większy jest Bóg niż ten, który w świecie jest. Bo Bóg zawsze jest ze mną, zawsze pierwszy, zawsze większy. Psalmista mówi, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Psalm 16 cytowałem. Psalmista mówi, mam zawsze Pana przed sobą. On nie odwraca się do Boga plecami. Taka jest starotestamentowa definicja dla każdego odstępcy. Początek jest odwrót plecami do Bożej woli. Jak Jonasz. Jak Jonasz, który miał iść do Niniwy, ale idzie w zupełnie inną stronę. Idzie w zaparte, krok po kroku. I wiecie, dopiero przyjdzie cena na zapłacenie za tą drogę. Pierwsza cena to był chyba koszt biletu na statku. Ale to była najmniejsza cena, jaką Jonasz miał zapłacić za swoje decyzje. Mam zawsze Pana przed sobą. Biblia Starego i Nowego Przymierza mówi ten przekład, radość przenika me wnętrze, ciało odpocznie bezpiecznie. A jeśli nie postawię Boga w centrum, jeśli wyjdę stąd i po kilku tygodniach w ogóle zapomnę, że coś takiego się tu działo, że byłem uczestnikiem Słowa Bożego, o którym przecież powiedziane jest, że nie wraca puste. Jeśli nie postawię Boga w centrum, to na czym skoncentruję swoje życie? Wiecie na czym? Każdy ma tak samo. Na sobie je skoncentruję. Gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje, mówi Pan Jezus. Na robieniu kariery, na robieniu pieniędzy, na zdobywaniu dóbr, na turystyce, na rozwijaniu hobby, na wygodzie, na ciągłym dokształcaniu, na dzieciach, które mogą nawet stać się takim moim żywym, małym bożkiem. Temu oddam cześć, bo to będzie mi służyło. I wszystko w życiu ustawię tak, że nawet dzieci mogą być takimi moimi małymi bałwankami. Oczywiście, gdy Bóg w tym wszystkim jest treścią, gdy Bóg jest esencją, tym prawdziwym aromatem przenikającym każdą część mojego życia, to żadna z tych rzeczy nie staje się kultem mojego uwielbienia. Nic, co dobre, bo przecież wymieniłem bardzo dobre rzeczy, nie staje się wówczas takim moim nehusztamem, któremu składam cześć. To nie jest wtedy jakiś amulet mojego szczęścia. Zatem pomyślmy, chcąc od Boga wynegocjować kolejne 15 lat życia. Trzeba ustawić Boga w centrum wszystkiego. Co mógłbyś, mogłabyś zrobić przez ten czas? W centrum wszystkiego, kim chciałbyś, chciałabyś być. W centrum wszystkiego, jak chciałbyś poświęcić się w życiu. Biblia nazywa to uwielbieniem Boga. Jeśli Bóg chciałby przedłużyć nasze życie o 15 lat, to po drugie, po pierwsze, ustaw Boga w centrum swojego życia. Po drugie, zwiąż swoje życie z innymi wierzącymi ludźmi. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset czytam. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tu mamy wiele informacji, ale też również jedna z nich bolesna. Niektórzy mają zwyczaj. niedobry zwyczaj. Język grecki używa tam słowa ethos, od którego pochodzi znane nam słowo etyka, a etyka to zbiór zasad moralnych, a więc z tego wynika, że jest to niemoralne mieć taki zwyczaj. Bóg jest moralny, a człowiek potrafi nie być moralny. To jest niemoralne. Gdy widzimy, że wszystko zbliża się do końca, zwłaszcza wtedy potrzebujemy otuchy, zwłaszcza wtedy potrzebujemy zachęty, pobudzenia się do wzajemnej troski o siebie. Potrzebujemy jedni drugich, szczególnie właśnie w takim złym czasie. Bywa jednak tak, że im więcej tarapatów, tym człowiek dalej od Boga, od Kościoła. I to nie jest biblijny wzorzec myślenia ani postępowania. Pierwszy Kościół jest naszym wzorcem. Gdy powstał, jest o nim powiedziane, że ludzie w nim skupieni trwali ze sobą razem, w społeczności. W drugim rozdziale Dziejów czytam takie słowa. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I w dalszej części tego fragmentu czytam, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczmy, łączyła ich nauka apostołów, wspólnota, wieczerza, modlitwa, czas zgromadzeń, uwielbienie Boga. A dalej autor Dziejów mówi, że ci ludzie mieli jedno serce. Ich Pan zmienił ich serca tak, że szukali swojego towarzystwa. Jakże to jest inne w naszych czasach, kiedy ludzie są zabiegani, są właściwie zniszczeni już gonitwą za tym, żeby czasem o szczebelek niżej w standardzie życia nie obudzić się dnia następnego. Bo tu nie chodzi nawet, wiecie, o bogactwa. Tamci ludzie byli ze sobą związani. Nie tylko widywali się w świątyni, na dużych zgromadzeniach, ale mieli też wspólny czas. Powiedzielibyśmy w takich małych grupach, przy różnych okazjach. Spotykali się po domach. I powiem tak, jeśli chcesz wzrastać, naprawdę wzrastać w Chrystusie, to znajdź sobie jedno miejsce uwielbienia. Nie uprawiaj turystyki międzyzborowej. Zwiąż się z jedną grupą ludzi, z którymi będziesz mógł powiedzieć, że jesteś z nimi sercem, jednym sercem, gdzie będziesz mógł rozważać Słowo Boże, będziesz mógł prawdziwie wzrastać. Innymi słowy mówiąc, chciałbym zaapelować, zerwij z niedzielnym chrześcijaństwem, a zacznij praktykować nowotestamentowe chrześcijaństwo. A powiem dosadniej i przewrotnie, przestań w końcu chodzić do kościoła, ale zacznij być kościołem. Żywym kamieniem w żywej budowli, bo tak Biblia opisuje Kościół Jezusa Chrystusa. Świeccy socjolodzy podjęli się pewnych badań i doszli do wniosku, że człowiek, który nie rozwija głębszych przyjaźni, który izoluje się od innych ludzi, trzyma ich na, w cudzysłowie, to ubierzmy, bezpieczny dystans od swojego życia, taki człowiek jest 3 razy bardziej narażony na śmierć fizyczną, 4 razy bardziej jest skłonny do emocjonalnego wypalenia, 5 razy bardziej jest skłonny do popadnięcia w depresję. To nie ja wymyśliłem. To badania. Zdrowy duchowo, emocjonalnie, psychicznie chrześcijanin to człowiek związany ze wspólnotą ludzi. I pierwszy Kościół nie potrzebował badań socjologicznych, żeby to rozumieć. Kościół był otoczony błogosławieństwem. Przychodziło jeden przez drugiego. A Bóg przydawał nowych ludzi i wiecie, nawet nie musieli się specjalnie mocno nad tym gimnastykować. Aby być częścią takiego Kościoła, jakim byli pierwsi chrześcijanie, a nie tylko chodzić to tu, to tam, trzeba najpierw przyjąć Słowo, bo tak czytaliśmy, prawda? O kim to jest mowa w Dziejach Apostolskich? O tych, którzy najpierw przyjęli Słowo, potem zostali ochrzczeni, bo wszystko zaczyna się od Bożego Słowa. Inaczej mówiąc, ci ludzie zaufali Jezusowi, bo On jest tym wcielonym Słowem Bożym i postanowili żyć Jego Słowem. Ochrzcili się, a więc wyszli z ukrycia. Wiara stała się publiczną sprawą w ich życiu. ich publicznym wyznaniem, a słowo stało się częścią ich codziennej diety. Karmili się nim. Wyszli i weszli do wspólnoty 3000 ludzi, taki mega kościół. Jakoś to potrafili zorganizować. Jeśli Bóg miałby przedłużyć mi lata mojego życia, zadaję sobie w pierwszej kolejności to pytanie, ono jest dla mnie. Czy skupiłbym je na Bogu? Czy związałbym swoje życie z innymi wierzącymi ludźmi, którzy kochają Boga, tak jak tamci? A więc mamy dwa bardzo ważne pytania. Dwie bardzo ważne sprawy. Ustaw Boga w centrum swojego życia. Zwiąż swoje życie z ludźmi wierzącymi. I po trzecie, Bóg chce, abym mi jako wierzący człowiek pielęgnował swoją duchową dojrzałość. Słowo Boże mówi wielokrotnie o wzrastaniu do duchowej dojrzałości, do dorastaniu do pełni wymiarów Chrystusa. Pewnego razu jednak, pomimo tych wszystkich wezwań Nowego Testamentu, autor listu do Hebrajczyków zganił swoich adresatów i mówiąc im, zważywszy na czas, powinniście być nauczycielami, lecz oto znowu potrzebujecie nauczenia się pierwszych zasad nauki Bożej. I spójrzmy na to, że Bożym pragnieniem jest mój i twój duchowy wzrost. Człowiek, wiemy o tym, doskonale rozwija się fizycznie, prawda? Każdy jego organ kształtuje się z wiekiem, wyrabiane są umiejętności, powstają nowe zdolności, pojawiają się nowe funkcje życiowe, usuwane są ograniczenia wraz ze wzrostem. Człowiek staje się w pełni dojrzały, rozwinięty, ukształtowany, dorosły. Co to znaczy? W praktyce to znaczy, że jest zdolny dzielić się swoją fizycznością, swoją wiedzą, swoją pracą, swoimi umiejętnościami, swoimi doświadczeniami życia, swoimi emocjami, swoimi uczuciami. Jest dorosły, potrafi. Podobnie jest z naszym duchowym życiem. Ono potrzebuje rozwoju. Wzrost jest mierzony tym, czy jestem w stanie to Boże życie, które mi dał Pan Jezus, powielić w życiu innych ludzi. Czy jestem w stanie dzielić swoje życie z innymi ludźmi? Czy jestem w stanie dzielić się Ewangelią, troszczyć się o innych, tak by wzrastali poprzez moją dojrzałość? Bo możemy wzrastać oczywiście na wiele sposobów. Ten temat jest szerszy. Bóg używa różnych metod. Przez słowo, przez doświadczenia, okoliczności życia, ale również przez innych ludzi. Bóg ma cel dla mojego życia. Aby go zrealizować, potrzebny jest wzrost. Pomyśl teraz ponownie, bracie, siostro, jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? Pomyśl o Bogu. Czy chcesz postawić Boga w centrum swojego życia? Czy chcesz skupić swoje życie na uwielbieniu Boga? By On był tym, który decyduje, reżyseruje, wskazuje drogę, prowadzi, zabezpiecza, ochrania, jest skałą, twierdzą, na której polegam. Pomyśl też o wspólnocie. Czy chcesz, aby twoje życie związało się ze wspólnotą ludzi wierzących? Nie znam was, więc nie wiem, do kogo bardziej Duch Święty to słowo kładzie w jego sercu. Czy chcesz wziąć udział w życiu takich ludzi, wierzących ludzi? Czy chcesz, aby oni wzięli udział w twoim życiu? Bo to jest Boża rodzina. Jeśli nie, mam nadzieję, że nikt nie mówi sobie teraz gdzieś w duchu nie. To za daleko idzie. Jeśli mówisz nie, to co tutaj robisz? Ja powiem ci, co tutaj robisz. Marnujesz się. Marnujesz się, bo będąc tutaj jako, w cudzysłów to ubierzmy, niedzielny chrześcijanin, może bardziej byłbyś użyteczny dla świata. A także nie jesteś użyteczny dla Pana, ani dla świata. No cóż, marnujesz się. Bo może jest tak, że nie możesz zdecydować, która droga lepsza. Bo znasz prawdę. Prawdy to ty nie chcesz rzucać. Ale skłonić swój kark do wspólnoty? To też nie jakby twoja bajka. Najłatwiej więc byłoby wybrać taką drogę według przysłowia Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Ale tak się nie da. Eliasz mówił do ówczesnych mu ludzi, jak długo będziecie kuleć na obie nogi? Wiecie, że ja nie widziałem jeszcze kulawego na obie nogi. Na jedną tak, prawą lub lewą, ale na obie? Widać, jest to możliwe. Eliasz mówi do ówczesnych sobie ludzi, jeśli Baal jest waszym Bogiem, no to cóż stoi na przeszkodzie? No to idźcie za nim. Ale jeśli Pan jest waszym Bogiem, to porzućcie swoje bale, swoje bożki i chodźcie za nim. Pomyślmy teraz o swojej dojrzałości. Czy chcesz, aby twoje życie podążało za życiem Chrystusa? Aby miało tym samym budujący wpływ na życie innych ludzi? W wyniku tego, jak wzrastasz, oczywiście. To są bardzo ważne rzeczy. I nie zadamy sobie tych pytań. Prawdopodobnie większość z nas, dopóki nie zajrzy nam w oczy perspektywa rychłego końca. A szkoda. A szkoda, że dopiero wtedy ludzie mają takie głębokie refleksje nad życiem. I po czwarte, ostatnia rzecz, o której chcę mówić. Apostoł Paweł powiedział, składajcie swoje ciała jako żywą ofiarę dla Boga. Żywą, świętą, miłą, można tak powiedzieć. Bo taka powinna być duchowa służba wasza. Parafrazuję tekst listu do Rzymian, 12 rozdział. Twoje życie położone jako ofiara żywa jest własnością Boga. Bo wszystko, cokolwiek dotykało ołtarza, stawało się jego własnością. Bóg zaangażował swoje odwieczne istnienie w nasze życie. I szczytem tego poświęcenia było dzieło Pana Jezusa, ofiara Jezusa Chrystusa. Bóg jest dawcą. Taka jest Jego natura i nie może inaczej. Oddanie siebie Bogu oznacza zaangażowanie swojego życia. Biblia mówi, usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Apostoł Piotr tak powiedział w swoim liście. Biblia zaangażowanie chrześcijanina nazywa służbą, duchową służbą, bo nasza służba ma wymiar głęboko duchowy. Mam wykorzystywać swoje dary, umiejętności, możliwości, zdolności dla innych ludzi. Nie mamy żyć dla siebie. My nie jesteśmy tutaj konsumentami. Wiecie, w relacji z Bogiem być konsumentem to tak jakby uczynić z Boga złoty środek do wszystkich swoich pragnień. A komorę modlitwy uczynić sklepem online. Tylko szkoda, że ten anioł kurier się tak opóźnia ze wszystkim. Ale ludzie tak mają. Czasem ludzie tak mają. Ale przecież to nie nasza historia, prawda? Nasze życie to ofiara żywa dla Pana. Więc wykorzystuj je. Ale powiesz, trudno Bogu służyć tak bezpośrednio. Są ludzie, różni ludzie. Nie zawsze wdzięczni. Ale przepraszam, czy Pan Bóg uzależnił się od ludzkiej wdzięczności? Ewangelia Łukasza mówi, że On jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych. Boga nie zatrzymasz tym, że nie okażesz Mu wdzięczności. I jeśli chcemy naśladować Chrystusa, to żaden człowiek nas tym nie zatrzyma. Przykro będzie, ale nie zatrzyma nas. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział bardzo ciekawą rzecz. To dla wszystkich tych, którym tak trudno służyć Bogu bezpośrednio, bo widzą ciągle jakichś ludzi nie do końca doskonałych. Tam Pan Jezus mówi, jeśli podasz komuś szklankę wody, to tak jakbyś mi usłużył. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Kiedy to się wydarzyło? Pytają zdziwieni uczniowie. I pada odpowiedź. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mnie uczyniliście. A więc zobacz swoje życie w tym obrazie. Za każdym razem, gdy używasz swojego talentu, pasji, zdolności, swoich możliwości, począwszy od czasowych, skończywszy na finansowych, to służysz Bogu, który jest, przebywa w światłości niedostępnej, ale służysz Jemu. Każdy w Kościele jest powołany, by służyć. Zostaliśmy powołani, aby wnieść coś dobrego w życie innych ludzi. Przeczytałem kiedyś o tym i przytoczę to jako przykład. W jednym z wielomilionowych miast zrobiono pewne badania z zakresu zmian demograficznych i okazało się, że około 50% mężczyzn po przejściu na emeryturę umiera tam w ciągu 2 lat. Ciekawy fenomen. Szukano przyczyny. Wiecie, jaka jest przyczyna? Brak zajęcia. Bezczynność. Niepotrzebny jestem. Pomyślmy o tym. Nie jesteśmy stworzeni do bezczynności. Jeden z psalmów mówi, że człowiek, który żyje z Bogiem, dla którego Bóg jest centrum wszystkiego, nawet starości przynosi owoc. A my czasem mówimy, a powiem to do tych w średnim wieku, takich może jak ja, są młodsi. Czemu mówię to w średnim? Bo tym się chyba najmniej chce. Paradoksalnie najstarszym się powinno najmniej chcieć. Niech się młodsi tym zajmą. Zbór ma młodszych ludzi od pewnych rzeczy. Niech się tam wyprodukują. Ci młodsi mają energię, siły. Ci młodsi w wierze jednak chcą widzieć w nas dobry przykład. O bohaterach, w owocach wiary powiedziane jest, mamy rozpatrywać koniec ich życia, a nie początek. I naśladować wiarę ich. Ich poświęcenie. To oznacza, że im dłużej jestem chrześcijaninem, tym większą noszę odpowiedzialność przed Panem za innych ludzi. I to prawda, że z wiekiem jest coraz mniej sił. Ale z wiekiem mogę umacniać świadectwo. Mogę umacniać właściwe wzorce. Mogę wciąż inspirować innych. Mogę zachęcać. Mogę uczyć. Bo każdy zbór ma takie 3 pokolenia. Niemowlęta, młodzieńcy, ojcowie. Tak mówi apostoł Jan. I wszyscy siebie potrzebują. Na Zachodzie widzę od lat pewien fenomen. Organizuje się nabożeństwa dla młodzieży, nie żeby były złe, i organizuje się nabożeństwa dla dorosłych. No i gdzie to zaprowadziło tych, którzy bardzo mocno wierzyli w konflikty pokoleniowe? Wiecie, gdzie ich zaprowadziło? Że są zbory młodzieżowe i zbory dla ludzi takich, wiecie, którzy już patrzą za kurtynę. I w wielu takich zborach niestety byłem. Potrzebujemy wszystkich pokoleń. Potrzebujemy wszyscy być mocno związani i przywiązani do Pana, scementowani Jego obecnością. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego i jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką i nie ma w nim nieprawości. Jak już nic nie możesz, to chociaż to rób. Czym odpłacę Panu za dobrodziejstwa, jakie mi wyświadczył, pyta psalmista Dawid. Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Zobaczcie, Bóg stworzył nas dla wieczności i tam chce nas zabrać. Ale pytanie jest, czym jest ten odcinek mojego życia tu na ziemi? Wobec tej całej wieczności oczywiście. W niebie nie będziemy uwielbiali Boga. Będziemy. Jak najbardziej. W niebie nie będziemy mieli wspólnoty? Będziemy mieli całą wieczność wspólnoty. A czy w niebie będziemy mieli nieustającą dojrzałość? No tak, będziemy mieli całkowicie, nieustającą, pełnię. W niebie jedynie nie będziemy grzeszyć i nie będziemy dzielić się Ewangelią, bo nie będzie już takiej potrzeby. Wszyscy, którzy tam będą, ją przyjęli. A więc zobaczmy nasze życie, że jest takim treningiem, jest taką generalną próbą przed tym, co będziemy robili wieczność. Podsumowując, chciałbym na koniec postawić wam jeszcze raz te wyzwania. Czy postawiłbyś Boga w centrum swojego życia, gdyby On chciał darować ci jeszcze 15 lat życia? Czy włączyłbyś się do wspólnoty i związał z ludźmi w tej wspólnocie? Czy uczyniłbyś sprawą nadrzędną to, aby wzrastać w Chrystusie, tak aby twoje postępy były widoczne, wymierne, odczuwalne i korzystne dla życia innych ludzi? Nie bądź konsumentem, bądź dawcą. Czy zaangażowałbyś swoje życie dla dobra innych, odrzucając właśnie takie egoistyczne podejście charakterystyczne dla ludzi w tym świecie? Dając siebie, dzieląc się swoimi talentami, darami, zdolnościami, umiejętnościami, swoim czasem, czymkolwiek, czym mogę. O pewnej kobiecie jest napisane, i że ku jej pamięci będą opowiadać tę Ewangelię przez wszystkie pokolenia. A co ona takiego zrobiła? A jest powiedziane, że zrobiła to, co mogła. Więc nie mówmy, że nic nie możemy, bo niewiele trzeba. W kontekście perspektywy długiego życia odrzuca się te wszystkie pytania. Młodzi ludzie mówią, a i tak kiedyś w końcu na coś umrzemy. Ale kiedy przychodzi to szybciej, przedwcześnie, staje się to ważne. Co powiedziałbyś, powiedziałabyś Bogu, gdyby chciał przedłużyć ci życie? Pomyślmy o tym dzisiejszym dniu. Może nie jest to radosne kazanie, że w podskokach wyjdziemy stąd, ale myślę, że jest to pewna głęboka refleksja, która może przynieść nam wieczną korzyść. Co zrobisz z resztą swojego życia? Pomyśl o sensie swojego życia, o drodze, o celach w twoim życiu. Pomyśl o tym, czy naprawdę uwielbiasz Boga jako chrześcijanin. Czy włączyłeś się i zaangażowałeś naprawdę w życie wspólnoty, tej lub innej? Czy jesteś częścią Kościoła, czy tylko przychodzisz do Kościoła? Pomyśl o tym, czy rozwijasz się, czy się zwijasz. Czy wszedłeś na ścieżkę duchowej dojrzałości? Wzrastasz w nauce, w poznaniu, w dojrzałości, w owocach, w charakterze Chrystusa. A twój wzrost jest naprawdę korzyścią dla innych. Pomyśl, czy stałeś się żywą ofiarą dla Boga. Jesteś położony na tym ołtarzu, czy nie? Bo moja Biblia i apostoł mówi, że Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Można? No można. Co zrobisz z resztą swojego życia? A może powiesz, kiedyś to miałam. Kiedyś to miałem, taką zapalającą miłość gdzieś w sobie. To był ogień. No teraz, jak to z ogniem, został tylko popiół. To wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, mówi Pan Jezus do jednego ze zborów w Księdze Objawienia. Chciałbyś, chciałabyś, ale nie możesz na nowo nic wykrzesać z siebie. No nie da się tego w ten sposób zrobić. Trzeba przyjść do Pana Jezusa. Tam Pan Jezus mówi, upamiętaj się. A upamiętanie to odwrócenie się od tego, co jest teraz. Tak nie może być dłużej. Nie możesz ognia Bożego rozpalić sam z siebie na nowo. Ale możesz przyjść do Jezusa, aby na nowo rozpalił w tobie taką miłość, taką żarliwość do Bożego Kościoła. Aby wyrzucił stamtąd, tak jak tych handlarzy, pewnego dnia, kiedy ich porozwalał im stoły, ich wyrzucił. Aby wyrzucił niechęć z twojego życia, wyrzucił lenistwo. Pokazał ci, jakie dobre rzeczy stały się bożkami w twoim życiu, cenniejszymi od samego Boga. Bo jest takie przysłowie, że wrogiem rzeczy najlepszej jest zazwyczaj rzecz dobra. Największym wrogiem rzeczy najlepszej bywa rzecz dobra. I wreszcie poproś Pana Jezusa, aby zabrał od ciebie różne stare urazy, z powodu których widzisz życie innych ludzi tutaj w pewnej karykaturze. Widzisz, że coś cię od nich odpycha. No tak się nie da scementować Kościoła. Tak można mieć jedynie luźny związek w jakimś kole kombatanckim ze sobą, żeby się na ciastku raz w roku spotkać i kawie. Ale nie ma urazów. Bóg uleczył krzywdy, wziął zniechęcenie. To jest Kościół, który ma otwarte serce. Jak to zrobić? O Duchu Świętym jest powiedziane, że On rozlewa miłość Boga w naszych sercach. To poproś Go. To jest obietnica, aby Duch Święty na nowo rozlał w twoim sercu miłość. I przyjdź tego poranku do Pana Jezusa. Nie zwlekaj, nie czekaj ani jednego dnia. Nie czekaj na taki wyrok, jak Hiskiasz się doczekał. Po co czekać? Kiedy się coś rozleje, a ja już straciłem i laptop w ten sposób, i różne cenne rzeczy. Kiedy się coś rozleje, to wchodzi w każdy zakamarek. Wejdzie w każdą szczelinę. Wypełni każde zagłębienie. I właśnie Duch Święty, otwarte serce i prośba do Pana Jezusa jest tym, co rzeczywiście przemienia nasze życie. Nawet to zastygłe życie. Życie człowieka, który myśli, że już tak będzie zawsze, bo tak było zawsze. Pomyśl dzisiaj o tym wszystkim. Co zrobisz z resztą swojego życia? Przemyśl sobie to dobrze. I życzę wszystkim wielu bardzo dobrych refleksji z Bożego Słowa. Bo Bóg jest niezwykły, wiecie. Wiecie to sami, że Bóg jest niezwykły. Bóg nie jest daleko od każdego z nas. A więc wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Naprawdę jest blisko. Blisko jest Jego przyjście, blisko jest Jego obecność. Więc warto zastanawiać się nad tym, jakie życie jest warte przeżycia. Amen.